a przystąpienie do operacji w tym stanie chorego bez krwi było wielkim ryzykiem. Sprowadzenie krwi z innego miasta nie wchodziło w grę, bo spowodowałoby stratę czasu, którego pacjent by nie przeżył. Na szczęście tak się złożyło, że dyżurujący lekarz Marian Makurowski i ja mieliśmy tę samą grupę krwi, co nasz pacjent. Podjęliśmy więc błyskawiczną decyzję z inicjatywy Mariana, człowieka niezwykłej szlachetności, że oddamy krew dla tego chorego. Ja pobrałem 250 ml od Mariana, on pobrał tyleż ode mnie i rozpoczęliśmy szybkie przetaczanie choremu. Natychmiast też przystąpiliśmy do operacji. Operacja usunięcia śledziony przebiegła pomyślnie. Człowiek został uratowany. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, ale pacjent przez cały czas pobytu w szpitalu wyraźnie wyolbrzymiał swoje dolegliwości i zachowywał się niemiło, zgłaszając codziennie coraz to nowe, nieuzasadnione pretensje pod adresem personelu szpitalnego. Ani Marian Makuchowski, ani ja nie uważaliśmy za stosowne informować pacjenta o tym, że oddaliśmy dla niego krew. Był to z naszej strony zwyczajny odruch podyktowany poczuciem konieczności ratowania ginącego człowieka. W 12 dniu po operacji, podczas wizyty porannej, oznajmiłem choremu, że wszystko jest w porządku i może być wypisany do domu. W odpowiedzi na to pacjent zrobił mi karczemną awanturę, wrzeszcząc na cały oddział: to jest lekarz, to koniarz, a nie lekarz. On mnie, ciężko chorego, wyrzuca bezdusznie ze szpitala, gdzie jest etyka, gdzie jest sprawiedliwość. Dopiero później zorientowałem się, że chodziło mu o dłuższy pobyt w szpitalu dla podkreślenia ciężkości doznanych obrażeń ciała. W tamtym czasie obowiązywał pod względem prawnym podział obrażeń ciała na lekkie, czyli takie, które naruszały czynność ustroju na okres poniżej 20 dni, i ciężkie, które naruszały czynność ustroju na okres powyżej tych 20 dni albo zostały zadane narzędziem niebezpiecznym dla życia. W przypadku lekkich obrażeń poszkodowany mógł tylko na drodze prywatnej wnosić pozew do sądu z roszczeniami o odszkodowanie w stosunku do sprawcy. Natomiast w przypadku ciężkich obrażeń sprawca podlegał oskarżeniu z urzędu przez prokuratora. Ten człowiek nie wiedział, że czas jego pobytu w szpitalu nie miał w tym wypadku żadnego znaczenia, bo jego obrażenia były bardzo ciężkie w swojej istocie i jako takie zostały przeze mnie zgłoszone do prokuratury nazajutrz po przyjęciu go do szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opadły mi ręce, za nie mówiłem. Przerwałem wizytę i wyszedłem pospiesznie do pokoju lekarskiego w obawie, żeby się publicznie nie rozpłakać. Dotyczył ciężko poparzonej 5-letniej dziewczynki, która bardzo wiele wycierpiała w czasie długotrwałego leczenia w szpitalu. Zapewne w jej przekonaniu ja byłem najgorszym człowiekiem na świecie, ponieważ to ja robiłem jej bolesne opatrunki, zakładałem kroplówki i kilkakrotnie wykonywałem jej operacje przeszczepiania skóry w celu pokrycia tych olbrzymich ran poobarzeniowych. Leczenie tej dziewczynki trwało około 3 miesięcy i przez ten czas wytworzył się u niej odruch niesamowitego lęku na mój widok. Gdy tylko zobaczyła mnie w sali chorych albo na korytarzu, to wpadała w histeryczny płacz. Kiedy więc po tym długim okresie leczenia wypisywałem ją do domu w dobrym stanie, z pomyślnie zagojonymi ranami, to unikałem pokazywania się, żeby swoim widokiem nie rozdrażniać na koniec jej i jej rodziców, którzy po nią przyszli. W pewnym momencie musiałem jednak wyjść z dyżurki lekarskiej na korytarz, a wtedy ta dziewczyneczka, już ubrana, podbiegła do mnie z bukiecikiem kwiatów, żeby się ze mną pożegnać. Wziąłem ją na ręce, a ona, zamiast odwrócić się ode mnie ze wstrętem i uciekać, bo tylko tego mogłem się po niej spodziewać, objęła mnie za szyję i mocno przytuliła się.
Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, powierzyć mu swój pokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć do światełku, które sprawi, że on może jak ja.
Przytulisz główkę malca, podtrzymasz słabszego od siebie, jakbyś prosiła do tańca. Pocieszysz każdego w potrzebie. Jesteś niezastąpiona w bolesnej szpitalnej ciszy. Choć masz słabe ramiona, to ciche westchnienia słyszysz.
Nie płacz, syneczku. Mamusia przyjdzie. Przyjdzie na pewno. Wieczorem, głowa do góry, musi być lepiej. Dziś porozmawiam z doktorem. Mała pielęgniarko, miła pielęgniarko, zrozum mnie czasem. Bądź przy mnie blisko, przytul do siebie, wtedy i ból łagodnieje. Noc jest tak długa, sen nie przychodzi, jesienią tak późno dnieje. Modlitwy innych mi pomagają, sam modlić się nie mogę. Gdy tylko wzywam Syna Bożego, zaraz popadam w trwogę. Mała pielęgniarko, miła pielęgniarko, wspieraj mnie czasem.
Słuchając pani wierszy, czuło się bardzo dużo ciepła i takiego przyjęcia perspektywy pacjenta i takiego powołania.
Myślę, że jako pielęgniarka uzurpuję sobie prawo do tego. W swoim zawodzie pracowałam 40 lat, więc te lata upoważniają mnie do wielu obserwacji i stąd to. Myślę, że to wynika z dokładnej obserwacji. Żeby być dobrym pracownikiem służby zdrowia, żeby być dobrą pielęgniarką, to przede wszystkim trzeba rozumieć człowieka chorego.
Bardzo mnie zaskoczył też wiersz zahaczający o tragedię smoleńską.
Myślę, że to wiersz został pisany pod wpływem tragedii, która się wydarzyła. I tak mnie to zainspirowało. W związku z tym pisałam to, co czułam, bo myślę, że był to moment, który powinien być wyraźnie zaznaczony. Wyraźnie zaznaczony i myślę, że wielu ludzi go zaznaczało. I ja chciałam tylko tak trochę, taką malusieńką cząstkę dołożyć od siebie.
Antoni Sydor, lekarz, prezes Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie, ordynator oddziału chorób wewnętrznych nefrologii ze środkiem dializ.
Włodzimierz Siednik, były dyrektor chóru Polskiego Radia w Krakowie.
Patrzę z dużym zdumieniem, że służba zdrowia jest tak utalentowana nie tylko w zakresie opieki zdrowotnej.
No właśnie, chcieliśmy to pokazać, że...
To chyba pierwszy raz.
Jesteśmy, tak, jest to pierwszy raz się zdarzyło coś takiego w Tarnowie, bo chcemy pokazać, że jesteśmy grupą zawodową, która jest wrażliwa, która ma zainteresowania, która ma zamiłowania, ma pasję i posiada umiejętności artystyczne, które właśnie w tej chwili prezentujemy.
Pytam nie bez kozery, dlatego że spotkałem się z taką opinią, nie wiem czy do końca prawdziwą, że na przykład środowisko prawnicze niezbyt chętnie uczestniczy nawet w sposób bierny w kulturze i to usłyszałem ze strony człowieka związanego z zawodem, a jak to wygląda w środowisku lekarskim właśnie?
No wygląda tak jak pan widzi, tutaj występuje podczas tego koncertu 22 lekarzy. A myślę, że to będzie inspiracją dla innych środowisk zawodowych, żeby też wyłowić talenty i zorganizować podobne koncerty, może nawet wspólne. Przecież życie nie składa się tylko z samych spraw doczesnych i zawodowych.
A pan dyrygując tym chórem nie czuł się troszeczkę jak ordynator?
Nie, ponieważ w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Pan doktor Sydor poprosił mnie o poprowadzenie chóru, który właściwie nigdy nie istniał. I po tych 4-5 spotkaniach okazuje się, że lekarze mogą cudownie w pięknym czterogłosie śpiewać.
A właśnie jak długo trwały próby, to rzeczywiście były cztery...
Było, panie doktorze, było 5 spotkań. 5. Dzisiaj jest 6. 5, tak. 5 prób.
Wcześniej to środowisko lekarskie jakoś już coś...
Niektórzy śpiewali, niektórzy nawet w niektórych chórach. Na przykład są pojedyncze osoby, które śpiewały w kapele. Śpiewają w kapele tarnowięcy, ale to są chyba 2 osoby tylko. Pozostałe kiedyś śpiewały i właśnie te udało się wyłowić. A są tacy, którzy po raz pierwszy w tym chórze uczestniczą. To jest wielka zasługa dyrygenta, który...
Nie, to jest, ja myślę, panie doktorze, że to jest wielka zasługa ludzi, którzy poświęcili swój czas i oddali się temu bez reszty. Myślę, że tak jak wcześniej powiedziałem, w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli człowiek chce, to jest w stanie pokonać sam samego siebie.
Czy można wobec tego postawić taką tezę, że no, teraz środowisko zorganizowało się dla potrzeb hospicjum? Niektórzy być może po raz pierwszy razem, wspólnie tworzyli coś o charakterze kulturalnym, a nie medycznym. Czy to po prostu tak na tym się skończy? Czy na przykład w panów ocenie jest taka możliwość, że to będzie zalążkiem czegoś więcej, że na przykład za jakiś czas usłyszymy, że o regularnych jakichś prezentacjach, czy chóru, czy innych wykonawców, tu widzieliśmy szereg różnego rodzaju pasji zademonstrowanych na scenie.
Mi się wydaje, że to czas pokaże dopiero. Na pewno to, że powstała taka grupa wykonawców, jest ogromną zasługą idei, jakiej służyło powstanie tego. Idei właśnie przyczynienia się do powstania hospicji, żeby go wesprzeć i żeby rozpropagować tę ideę. My jako służba zdrowia postanowiliśmy to zrobić jako jedni z pierwszych i dać w ten sposób przykład innym.
Ja myślę, że z punktu takiego artystycznego muszę powiedzieć, że bilety na dzisiejszy koncert rozeszły się w ciągu 3 godzin. Mnóstwo osób mnie osobiście pytało wykonawców, kiedy będzie następny koncert powtórzony. Myślę, że to się nie skończy na tym koncercie, ponieważ już się w środowisku tarnowskim i nie tylko tarnowskim, ponieważ mamy i lekarzy z Bochni i z Dębicy, ta wieść się rozeszła i myślę, że idea piękna hospicjum, o którym tutaj wspominał pan doktor, to jest piękna rzecz, która nas łączy i tej sprawie służymy.
No ja wcześniej tutaj rozmawiałem z pracownikami teatru i i mówili, że w sumie spokojnie mogłoby to zostać powtórzone drugi raz i również znaleźliby się widzowie.
No to my jesteśmy otwarci, gotowi. My jesteśmy gotowi.
Myślę, że wszyscy już się wstępnie deklarowali, że jeżeli stworzone zostaną różne możliwości, bo to też nie jest takie proste zorganizowanie tego, to powtórzymy ten koncert.
Można bez etatów, bez związków zawodowych, bez struktur zorganizować coś pięknego. I mamy, jak pan widzi, pełną salę. Ludzie stoją w przejściu, stoją i chcą tego słuchać. Autentycznie chcą to przeżywać.
Zdrowia z takim głosem.
No śpiewam pacjentom, no a co? Nie żartuję. No, można mieć upodobania, zamiłowania w innej dziedzinie, prawda? Nie tylko bycie pielęgniarką. No bardzo, no kocham śpiewać po prostu, więc jeżeli tylko mogę, to staram się to robić jak najwięcej.
Człowiek jest przez to pełniejszy, jak ma tą drugą nogę, na której może stać.
No na pewno. No myślę, że robiąc jedną rzecz, życie byłoby nudne. Więc warto mieć jakieś zamiłowania, jakieś upodobania, może trochę talentu.
Zdecydowanie talentu. A co było pierwsze w takim razie, jak to się potoczyło, że jest pan w służbie zdrowia, mając taki piękny głos? Znaczy ja mam nadzieję, że jest pani takim wspaniałym pracownikiem służby zdrowia,
oczywiście,
jak ma pani głos.
Jak najbardziej. No oprócz tego, że jestem pielęgniarką, no w jednym czasie, można tak powiedzieć, że uczyłam się śpiewać. Dwie szkoły były, szkoła pielęgniarska i szkoła muzyczna drugiego stopnia w Tarnowie. No szkoda tylko, że tak późno zaczęłam tą edukację, bo pewnie troszeczkę inaczej byłoby potem z tym moim śpiewaniem. Pewnie wygrałby śpiew, tak sądzę.
No to w takim razie pozostaje mi życzyć, żeby przy pani śpiewie pacjenci zdrowieli.
Tak, dziękuję bardzo.
Panie Antoni, jest pan autorem publikacji poświęconej służbie zdrowia. Jaki obrazek się wyłania?
No to co.
Jak daleko się panu udało wsteczyć?
Książka jest od początków Towarzystwa Lekarskiego istniejącego w Tarnowie od lat 70. XIX wieku, założona przez wielkiego lekarza miejskiego Cyryla Starkla, Józef Cyryl Starkel. on założycielem był i on był takim lekarzem, jak dzisiaj widzimy na tym wspaniałym wieczorze. Miał pasje wszelakie, był człowiekiem renesansu i gdyby dzisiaj oglądał ten wieczór poświęcony, gdzie organizatorami są Towarzystwo Lekarskie oraz ta fundacja Viaspei, to byłby szczęśliwy. Książka jest jak gdyby podsumowaniem tych 140 lat pracy kołka lekarskiego w Tarnowie. Przewinęło się setki ludzi przez te 140 lat. Pisał o tym wcześniej Maniak. Książka bazuje na wcześniejszej monografii pana doktora Maniaka, zmarłego kilka lat temu. Także moja zasługa tu jest znikła. Ja wiążę się ta książka z tym i z dzisiejszym wieczorem, z tym się wiąże, że tak jak powiedziałem wcześniej, jakie pasje mają ludzie, sam pan widział, jakie talenty są wśród tych pielęgniarek, masażystów, rejestratorów, lekarzy oddziałowych. No to coś fenomenalnego, że nikt tego nie promuje. A za całkowitym skandalem jest brak w ogóle ludzi z Rady Miejskiej, z ludzi z otoczenia prezydenta i samego, no ale to pewno nie mogli przyjść, bo inne zajęcia mieli. Ja tak sobie myślę, pomijając tą moją monografię, bo ona nie jest najważniejsza dzisiaj, że nie jest tak źle z tą kondycją polską i z tym i z nami, jeżeli takie wieczory są jeszcze i poznajemy takich ludzi.
I pokaż człowieka, gdy tak życie kocha i tak jak ja. Na...